Siema, tu Diabeł.
I Dredu. No wysłuchacie podcastu RPGatka, czyli najbardziej suchego podcastu w Polsce. O RPGach generalnie.
Tak, suchego dlatego, że Dredu ma tak suche gardło, że musi mówić w ten sposób, bo inaczej nie da rady.
Jest tragedia, przepraszam. Dwóch tygodni próbuję leczyć kaszel i się nie da, więc zapijam monsterkiem.
Idealny sposób leczenia. Każda RPG jest powiedzieć, że to jest świetny pomysł.
Jest tak samo dobre jak palenie papierosów, nie? Więc generalnie...
Nie wiem, nie palę.
Ja palę.
Od roku.
Niemniej jednak. Ja to szanuję. To bardzo szanuję. To jest bardzo, bardzo dobry wynik.
Tak. Niemniej jednak, dokładnie tak, dzisiaj spotykamy się, drodzy widzowie, po to, aby porozmawiać o naszym wspaniałym temacie, jakim jest Indie versus Mainstream. Po raz drugi. Ponieważ na pierwszym naszym spotkaniu przesłuchałem je dzisiaj nawet całe, więc jestem gotowy. Tak naprawdę na pierwszym naszym spotkaniu, jeśli chodzi o scenariusz, który sobie przygotowaliśmy, pytania, które sobie przygotowaliśmy, to tak naprawdę zaczęliśmy od pierwszego i pierwszym tematem było, czym w ogóle jest mainstream, czym jest indie. Na tym skończyliśmy nasz skrypt. Więc teraz mamy całą resztę pytań, którą nie wykorzystaliśmy w poprzednim odcinku. Dokładnie, nie?
Także potrzebujemy więcej.
Wtedy mieliśmy także... bardzo fajny flow. To jest inna sprawa.
Tak. Także drodzy widzowie, słuchajcie, ten podcast jest dla was i o was i z wami, więc jeżeli macie coś do powiedzenia albo do zapytania się, to czat żyje dla was i na YouTubie i na Twitchu. Oczywiście, jeżeli oglądacie nas na żywo, więc możecie spokojnie pytać, ale zastrzegamy sobie, że możemy nie odpowiedzieć na te pytania, bo możemy nie odpowiedzieć na te pytania.
Tak, dokładnie. Cześć, demon! Możemy się oszukiwać, ale większość jest tutaj dla suchara.
Oczywiście, że tak.
Tak, właśnie, bo tutaj ten suchar jest stary, ale mamy dwa niżej.
Oczywiście, są. Już kopiuję, tak?
Tak. All right. Jezus, Dimzard. Co się stało z Dimzardem?
Wiesz co, Dimzard pisał do mnie, że tam miał wyjazdy i imprezy, rzeczy i w ogóle i dobrze się bawi, więc pozdrawiamy serdecznie, Dimzardzie. Mam nadzieję, że niedługo do nas wrócisz w pełni sił i chwały i glory. Czekamy, tęsknimy.
Mighty glory, glory.
Tak. W ogóle niedawno Dimzard miał urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Ci, co nie z nimi widzieli na Discordach, to wszystkiego najlepszego, Dimzard.
Wszystkiego najsłuchszego.
O, też.
Alright, dobra. Pogaduszkami. Słuchajcie, tak naprawdę to jest dobry moment, bo tak pamiętajcie też o tym, że RPGatka ma swój temat główny, ale przed tematem głównym robimy sobie rozgrzewkę, żeby się przygotować do tych poważnych rozmów. I tak naprawdę nie mamy dzisiaj nic wpisanego tutaj, bo nie mieliśmy czasu i siły. Dredu wrócił w sumie 15-20 minut temu z pracy do domu.
Tak jest.
Bywa. No, dokładnie. Więc siłą rzeczy nie mamy wpisanych żadnych rzeczy, my mamy tylko tradycyjną naszą jedną ważną rzecz. Otóż, proszę Państwa, highlight z ostatniego okresu, czyli fajna sesja, film, serial, gra, książka, cokolwiek, co tam się działo ciekawego. To ja może zacznę.
Zacznij.
Bo wyszedł patch 2.0 do Cyberpunka.
No,
2077. I ten patch 2.0 zmienia dużo fajnych rzeczy i jest bardzo fajny i jest bardzo spoko. I ja naprawdę bardzo polecam wam wszystkim, tym, którzy jeszcze nie grali, aby spróbować w tą grę zagrać teraz. Jest lepsza niż była wcześniej. A tym, którzy się podoba wcześniej, też zagrajcie, bo jest lepsza niż była wcześniej. Poprawiono całą masę balansu, poprawiono całą masę rzeczy, dodano parę fajnych nowych opcji i teraz jest ciekawiej, nie?
No to generalnie wypada zagrać. Chciałbym, a nie mam czasu. Może kiedyś.
Pozdrawiam. Kiedyś. Polecam. A ty masz jakieś ewentualnie gry, seriale, książki?
Wiesz co... Nie, jestem zakopany w kartonach, więc w sumie nie mam i szukaniu pracy, więc nie mam za bardzo czasu na nic, prawda? Więc nie, chyba w sumie nie mam co polecać tak naprawdę, bo jedyne, co ostatnio tak naprawdę chwyciłem, to jest CBR plus PNK, o czym już rozmawialiśmy. Mhm. To się powtarzał. I to mi leży na serduszku, ale tak poza tym to z takich rzeczy nie RPGowych zupełnie nic na razie.
Okej. Okay. To pozostaje nam powiedzieć o sesji.
Tak, więc pogadajmy o sesji.
Bo to jest zabawne, bo w ciągu ostatniego tygodnia obdwoje zagraliśmy tylko jedną sesję i była ta sama sesja.
Tak jest. To jest kurwa niesamowite.
Dla tych, którzy nie wiedzą, zagraliśmy wczoraj w Fabule Ultime. Była to sesja, która ma otwierać kampanię wielką kampanię wyzwolenia Discordii. W sumie właśnie chyba wymyśliłem jej nazwę.
Brawo, brawo.
Tak.
Podobie się.
Bo generalnie mieliśmy taki plan jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o fabuli Ultimi, on się zrodził i on powoli zaczyna przybierać na kształtach. No i wybraliśmy sobie rzeczy. Bartłomieju, nie jesteś tam tylko ty, jest tam nas więcej, tylko nie wiem jak działa... Nie no, jest ten. Znaczy...
Teraz im działa dobrze, więc jakby czat tak. Powinien przeskakiwać z jednego na drugi ze spokojem, ja go widzę na obu platformach, więc... Natomiast jakby jest, dzisiaj jest rzeczywiście bardzo cichy czat, więc siema wszystkim, nie krępujcie się. A my wracamy do Ultimy.
Tak, mów dalej.
W sensie generalnie tak, zaczęliśmy kampanię, prowadziłeś pierwszą sesję, będziemy sobie grać, znaczy ja dzięki tej sesji na pewno mam dużo pomysłów, tak, to jest relatywnie dużo pomysłów na to, żeby poprowadzić kilka sesji, więc zbieram się do tego, podejrzewam, że jutro będę miał taki wolny dzień, kiedy będę mógł usiąść i zaplanować sobie to granie na najbliższe tygodnie, tak naprawdę, chociaż i tak dużo zależy od sytuacji, że tak nazwę, przeprowadzkowej. Niemniej jednak sesyjka była bardzo przyjemna, bardzo fajnie się to zaczęło, tak totalnie bez jakichś, zgubiłem słowo, bez jakichś większych zobowiązań, o, tego mi brakowało, nie? W sensie nasze postacie po prostu są, gdzieś tam się tułają, nie zostało za dużo powiedziane odnośnie historii, ale zostały powiedziane najważniejsze rzeczy, że wszedł fantoma, zrzucił klątwę i rozpierdzieli wszystko, a teraz my się tułamy i generalnie próbujemy to naprawić. No i zaczynamy pomalutku od małych miejsc, nie? Więc jakby wiem, co bym chciał zrobić, mam kilka pomysłów na ludzi, miejsca, krainy i tak dalej, więc jakby będę pewnie rzucał, jak tylko będę miał głowę do tego, żeby pisać, to będę rzucał tam na World Anvil rzeczy. Natomiast grało się cholernie przyjemnie. Jakby bardzo, bardzo mi się podobało takie luźne podejście na zasadzie, nie wiem co gramy, zobaczmy, zagrajmy, pośmiejmy się, spróbujmy wgryźć się w ten system. Mam wrażenie, że bardzo zadziałało. Znaczy u mnie to bardzo zadziałało, nie? Mhm. Mi się ta sesja bardzo podobała. Na takiej zasadzie, ok, to dorzucamy trochę swojego, dorzucasz ty trochę swojego, my trochę swojego, jakby każdy coś tam miał do powiedzenia. Mieliśmy głupie pomysły, były świetne suchary, jakby wszystko, czego wymagam od dobrej sesji, nie? Więc jakby... Mhm.
Tak, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia mistrza gry, że generalnie też była sesja praktycznie no prep. Nie miałem przygotowanym przed sesją przeciwników, nie miałem ich statystyk nic w tym stylu. To było zrobione w trakcie tak naprawdę sesji. I staram się zrobić, co mogłem. I to było bardzo, bardzo fajne, że udało mi się to jakoś tam w miarę fajnie ogarnąć, że wygenerowałem sobie tą szybką grafikę. No i to też pokazuje, jak łatwa jest mechanika Fabuli Ultimy, kiedy mając prosty stat blok przeciwnika, nie mając niego, możesz bardzo szybko przekroczyć stat blok przeciwnika, jego broń, koniec, nie?
Mhm. Wiesz co, ja mam wrażenie, że gra jest bardzo ciekawie prosta, ale jednak ma jakiś taki, nie powiem, że crunch, ale ma taką, wiesz, taką jakąś tam listę, powiedzmy, rzeczy, które można sobie podciągnąć pod, powiedzmy, taką crunchowatą mechanikę, które są mimo wszystko, jakby nie jest ich jakoś bardzo dużo, jest ich przyjemnie mało i są przyjemnie proste, więc muszę doczytać jeszcze parę rzeczy w tym podręczniku, bo czytałem go dawno i po prostu mi odparowało, ale mam rzeczywiście takie wrażenie, że to jest taki, może nie złoty graal, ale jesteśmy blisko tego, żeby właśnie mieć grę, która robi to, co, znaczy ja już miał grę, która robi to, co bardzo lubię i która nadaje się do właśnie grania w taki sposób, jak lubimy grać i jak gramy u nas na kanale od dawna.
Dokładnie, bo to też to jest kwestia, nie oszukujmy się, te deki nie są... deki to nie jest gra, która jest skonstruowana do radosnej improwizacji bez przygotowania, tak? Znaczy, da się?
Da się, nie każdy... Jakby trzeba się... Inaczej, trzeba się bardzo dużo wgryźć w tą grę, nie? Jakby
jak obkuć ją na lewo i prawo.
Grę, tak, tak jak ja mam, nie? Jakby ja w tą grę przegrałem tyle sesji, że po prostu mam ją już na blachę, nie? Więc dla mnie to jest spoko, ale anima robi to samo dla każdego praktycznie. Nie masz dużo mniejszy próg wejścia. I druga rzecz, która mi bardzo pasuje, sorry, że ci jeszcze tutaj skończę, bo to jest szybkie tylko zdanie, ale bardzo mi pasuje w Fabule Ultimie, biorąc pod uwagę to, jak chcemy grać, mam solidne wrażenie, że różnica między niskimi a wysokimi poziomami nie będzie aż tak odczuwalna jak w dedekach. I w sytuacji, w której w dedekach jak gramy i mamy poziom powiedzmy trzeci, siódmy, to różnica jest kolosalna. Tutaj mam wrażenie, że możemy zrobić taką sesję, gdzie grają, wiesz, te postacie na początkowych piątych levelach i postacie na powiedzmy dziesiątych i to dalej będzie zbalansowane spoko meczyk, nie? Jakby gra. Więc jakby...
Tak. Znaczy generalnie fabuła nawet chyba mówi, że jest właśnie takie pięć poziomów różnicy, to jest taka granica, kiedy będzie spoko, nie? Różnica między postaciami. Więc wydaje mi się, że to faktycznie patrząc po tej sesji to może zadziałać. Ja chciałem tutaj po prostu powiedzieć, że w przypadku dedeków to jest tak, że na przykład raz, że jesteś bardzo obgruziony, dwa, że na przykład masz to, że masz wykupione wszystkie dodatki na Beyondzie, tak, czy masz ewentualnie jakiś stół przygotowany z wszystkimi potworami i po prostu możesz sobie z tego wybierać. Tak samo jak ja mam Warhammera, nie? Ja też mam Warhammera obcykanego dość mocno, ale nie pamiętam wszystkiego na pamięć. Ja mam narzędzia, które mi pomagają na przykład wygenerować bestie, nie? Na daną scenę, albo mam po prostu gotowy bestiariusz, którego też korzystam na, śmiało i się nie boję w ten sposób. Nie wiem, po prostu biorę jakiegoś mobka, zmieniam mu parę statystyk i zmieniam mu grafikę i to jest koniec. Nie? No bo też tak naprawdę wszystko jest niedźwiedziem, wiadomo, każdy zna tą technikę.
Tak.
W fabuli Ultimie ona nie zadziała, bo w fabuli Ultimie trzeba raczej, żeby przeciwnicy się różnili od siebie, trzeba dać im specjalny jakiś atak na przykład, nie? Tylko, że ten specjalny atak w fabule Ultimie bardziej chodzi o to, że dajesz mu na przykład, nie wiem, opisujesz, jak wygląda inaczej i w sumie działa tak samo jak cała reszta.
Nie, że ta gra jest bardzo upraszczająca wiele tematów. To jest fajne. Jakby ja strasznie lubię takie wytrychowe mechaniki typu zegary, typu inventory points, nie? Jakby to są rzeczy, które są w Bladesach, strasznie mi się podobają, czy generalnie Forge in the Dark. I w kilku innych rzeczach, w glinie świetnie to działa, więc jakby absolutnie propsuję takie rozwiązania, zresztą, że tak nazwę gdzieś tam z boku, jak kiedyś rozmawialiśmy całkiem niedawno z paroma osobami odnośnie nowych gierek i robienia swoich gierek, to też sugerowałem, żeby tego użyć, bo po prostu to jest fajne i ta gra udowadnia, że to po prostu działa dobrze, nie? Plus kilka innych rzeczy tam działa całkiem spoko, więc...
Z drugiej strony, wiesz, na przykład w grze typu Cyberpunk ja bym nie chciał używać takiego systemu IP, tak? Rozumiem co i jak, natomiast Cyberpunk jest grą, której feel crunchowatość by mi przeszkadzał w używaniu takiego systemu.
Fair point. Ja podejrzewam, że w dedekach też bym nie chciał go używać, albo inaczej, bo my trochę to obeszliśmy. My jak gramy nasze świniogrona, to mamy ten system IP-ów, które wydajesz w momencie, kiedy idziesz na misję. Czyli tak samo, jak się to robi w Forge'u. I w momencie, kiedy nie robisz tego na misji i tak dalej, tylko chcesz mieć jakieś tam rzeczy kupione i masz powiedzmy listę potencjalnych przedmiotów albo tam, znaczy nie zamkniętą, ale jak listę potencjalnych, żeby pokazać graczom, co mogą wziąć, to działa spoko, bo wtedy dajesz jakieś potencjalne, wiedząc już, co chcesz zrobić, dokąd idziesz i co będziecie robić jako gracze, możesz sobie po prostu dobrać itemki, zamiast chodzić po sklepach i szukać, no masz 10 punktów i tak dalej. I ja zaimplementowałem to też w Legendzie Pięciu Kręgów, którą gramy, że każdy, jakby tam jest tak, że w czwartej edycji dostajesz plecak z 10 przedmiotami. Ja im powiedziałem, moim chłopakom i Maszy, że macie, słuchajcie, 10 punktów, jak chcecie coś wyciągnąć z plecaka, to zależy od wielkości i rzadkości przedmiotu, ja wam mówię, ile punktów spalacie, regenerujecie je, idąc do sklepu w mieście, nie mówicie, co kupujecie, wydajecie hajsy, czy cokolwiek i tyle, nie? I to działa. Więc jakby, wiesz, różne podejścia, różne techniki, różne sposoby na to, żeby ta sama mechanika zadziałała, jakby to jest do wyeksperymentowania i do wyrobienia sobie samemu, ale w Ultimie to działa moim zdaniem bardzo spoko.
Tak, absolutnie. Faktem, że lista jest bardzo krótka dla graczy i to jest też ma swoje plusy i minusy, ale wydaje mi się, że to jest spoko, bo to też kwestia jest tego, że są klasy, które mają o wiele bardziej rozbudowaną tą kwestię IP i oni dopiero mają, rozciągają skrzydła tej cechy, nie? Dla normalnych graczy to po prostu jest zasób, którym możesz się leczyć i odzyskiwać manę. Tyle, nie? Dla reszty, no to już dla tego Tinkera na przykład, to już jest tego trochę tak bardziej przekombinowane, ale to jest spoko, bardzo mi się podoba.
Wiesz co, kinda jest, ale kinda jakby mam wrażenie, że Tinkerer, nie? Jako taka klasa, która pojawia się w różnych grach o różnej nazwie, w sensie ta klasa się pojawia w nazwę. Przekombinowanie jest czymś, co należy do tej klasy, nie? Jakby no, na tym to polega po prostu. Więc to też mi się podoba, że właśnie różne klasy mają różne możliwości wykorzystania inventory pointów, są określone i to jest spoko moim zdaniem. Więc jakby na razie kudosy i propsy dla gry i twórców, gra się spoko i zapowiada się bardzo dobrze.
Tak. Więc możemy tutaj dodać na szybko, raz na ruski doktor robimy, więc nie będzie, generalnie propsujemy fabułę obydwoje na tyle, że słuchajcie, fabuła Ultima teraz powoli startuje, wystartowała przedsprzedaż polskiej wersji językowej, więc możecie spróbować ją kupić sobie w niskiej cenie. Bo tak tam podstawka jest za w przedsprzedaży jest za 110 zł? 120?
Tak jest, za chyba 110 zł, a z kodem Żuław za dychę mniej.
Nie, to jest Żuław myślnik Chan.
Okej.
To nie jest Żuław, to jest Żuław myślnik Chan. To jest Żuław Chan, can you save us?
Najlepiej. Trzeba zrobić RPG-ówek UW, albo Diabelus UW.
Obawiam się, ja nie dostałbym nigdy kodu. Nie żyję w dobrych w dobrych stosunkach z Black Monkami, sorry. Nie dostanę kodu, ale nie potrzebuję. Nie jest do niczego potrzebny. Tak, jest 109 zł, a z tym kodem żuławczan jest dycha mniej.
Tak jest, korzystajcie, bawcie się, kupujcie, gra jest spoko.
I co jest ważne, jak kupicie Fabulę Ultimate, to jest przedsprzedaż w wersji drukowanej, ale od razu dostaniecie PDF-a.
Tak. Także to jest bardzo sztos, nie? Jak bardzo szanuję za to, że się dorzuca PDF-y do fizycznych.
To wiesz, fizycznych podręczników, które będą za na gwiazdkę, nie?
No tak, tak, tak. No to w sumie już bardzo niedługo tak naprawdę, ale to i tak.
A szanuję. PDF już jest teraz. Więc to no jest tak, spoko. Tak.
Także no. Propsiki. Także tak. Propsiki.
Ja będę musiał kupić niestety, bo chcę chyba przeczytać sobie polską wersję językową, porównać ją, ponarzekać publicznie na punkty sagi. Teraz to mówię, wczoraj bez rabatu kupiłem.
Kup drugą z rabatem. Ale tak, wiesz co, tak, też mam takie... sorry, próbuję mówić i nie kaszleć jednocześnie. Próbuję nie kaszleć, ale chciałbym właśnie tak samo jak ty kupić tą polską wersję i rzeczywiście porównać ją z angielską i zobaczyć, jak mi się zgrywa to tłumaczenie, bo na razie, no tak, punkty sagi, okej, okay, jakby to trochę jest, dla mnie też jest drzazgą w serduszko.
Cringuje strasznie.
Tak, ale z drugiej strony, jak czytałem starter, to ze startera jestem bardzo zadowolony, więc jakby mam takie bardzo duże, bardzo mocne wrażenie, że ten podręcznik będzie bardzo dobrze przetłumaczony i generalnie będę z niego zadowolony. Niemniej jednak chciałbym porównać pewne elementy i tyle, nie? Jakby tak, żeby sobie zobaczyć.
Ja bym to nie mógł narzekać na polską wersję językową, bo jest polska i gorsza.
Tak, oczywiście, nie? Bo to jest nasze trait narodowe, że trzeba narzekać na wszystko, więc narzekajmy, bawmy się do.
Alright. Słuchajcie, to jest tyle naszych highlightów przed kolejnych pogadanek o Fabuli Ultimy. Jak widać, taka nam się bardzo podoba, odsyłamy też do odcinka ewentualnie o Fabuli Ultimy, który nagraliśmy i jest fajny i jest spoko, więc gdzieś tam na liście, jak oglądacie na YouTubie, znajdzie się na poprzednich odcinkach.
Tak jest.
A teraz...
No dobrze. Przechodzimy płynnie do najważniejszego punktu podcastu. Chciałem zaznaczyć, że to był suchar, bo przechodzimy płynnie do suchara. Diabeł, myślę, że ja ostatnio mówiłem, to teraz ty możesz powiedzieć spokojnie.
Dobrze, niech ci będzie, panie drogi Dredu. Więc drogi panie Dredu, proszę mi powiedzieć, a nie, chwila, zanim to powiem tego suchara, ja bardzo was ostrzegam, drodzy widzowie, pójdźcie po wodę, jeśli oglądacie na YouTubie, zróbcie sobie pauzę, pójdźcie po wodę, przyda się wam. Tak, teraz demon krzyczy, że nie ma wody i mamy poczekać. Sorry, demonie, nie poczekamy. Już zrobiłem tą przerwę i ostrzeżenie, więc szybko, bez zbędnych obródek. Dredu, powiedz mi, co robi Jezus na rondzie?
Nie wiem, co.
No, nawraca. Słuchajcie, myślę, że trzeba wysłać Dimzarda. Są ciągle suchary od Dimzarda i myślę, że trzeba wysłać ten medal Tadeusza Drozdy Dimzardowi.
Tak, tak, zdecydowanie. Złotą butelkę wody.
Złotą butelkę wody. Złotego lębasa.
O, tak, najlepiej. W ogóle kupić pancer wafle i usprejować na złoto, nie?
Alright.
Okej, okay, kiedyś to zrobię.
Tak zrobimy kiedyś, dokładnie tak. Pytanie, czy wtedy powinno już przejść przez granicę, bo wtedy nie będą wiedzieli, to jest jedzenie. Pomyślą, złoto, to trzeba kurwa odczuć jak złoto.
Jezus, najgorzej.
To chyba wolałbym odczuć jedzenie, nie?
No.
Swoją drogą, dawno nie robiliśmy konkursu na suchara, nie?
Można by zrobić, rzeczywiście.
To jest 130
odcinek, to będzie taka okrągła.
Za dwa odcinki.
No, mogę zobaczyć. Złoty lembas.
Tak, dokładnie tak. All right.
Jezus Maria, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. wiesz, co trzeba zrobić. Dobra, hasło Złoty Lembas. Ja to zobaczyłem, mój przeskoczył, słuchaj, o 2 oktawy. Trzeba zrobić, trzeba kupić rzeczywiście pancerwafle i wyciąć szablony. Takie, wiesz, jak się robi graffiti z szablonu. Mhm. Trzeba zrobić szablon, na którym Lem gra na basie.
Okej, okej. Spoko.
Tak, 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 myślę, że tak.
No. O, dready już lekko spakowany. Tak, to faktycznie będzie widoczne na kolejnych odcinkach, kiedy będzie coraz mniej rzeczy miał na półkach.
To nawet nie jest tak, że lekko spakowany, tam już nic nie stoi poza meblami tak naprawdę, a to, co tam leży tak na dobrą sprawę, to są rzeczy, które w niedzielę będę jechał na targ odsprzedać, bo to są rzeczy zbędne, że tak nazwę, które się przydawały,
a meble...
tam, przydadzą się tam, nie?
Meble nie są moje. Tak. No właśnie.
Tak, meble nie są moje, nie? Więc jakby tutaj też na półkach nie ma już RPG-ów, wszystko jest w kartonach. Jedyne, co nie jest w kartonie w tym momencie, to są moje ciuchy, których używam na co dzień i tyle. Reszta jest już spakowana.
To tak, wiesz, to. Ciuchy i tak część musisz sobie zrobić tam, zostaw sobie tyle, żeby było do walizki, nie?
No tak, bo... tak, dokładnie tyle mam zostawione, żeby mieć tam na 2 tygodnie, powiedzmy, bez prania i to jest wszystko, nie? Mhm. I nie mam, i przepraszam, i pościel mam, nie? Jakby, którą zabieram, bo to też jest moje, ale to też worek próżniowy i do walizki i samolot, nie? Więc jakby wszystko jest spakowane, czekam tylko na informacje, tak na dobrą sprawę, bo to już są właściwie formalności, kiedy lecę i...
Aj, dobrze, no, drodzy widzowie, skoro już takie rzeczy, przeszliśmy takie rzeczy, to wróćmy do naszego odcinka, do odcinka Indie versus Mainstream. Ten pojedynek, który trwa od zarania dziejów, czyli od momentów, kiedy ktoś wymyślił termin Indie w grach fabularnych, czyli mniej więcej od jakiegoś roku lat 90. Ale, tak jak mówiłem, w poprzednim odcinku przedyskutowaliśmy całą masę rzeczy, porozmawialiśmy trochę o tym, jak traktować mainstream z poziomu RPG-owego, tak, jak traktować RPG-owy mainstream z poziomu poza RPG-owego i już nie doszliśmy do tego, żeby mieć jakąś definicję. Ja bym teraz zrzucił 2 definicje moje na temat mainstreamu i RPG. Przede wszystkim mainstream i indie dzielimy. Można podzielić RPG na mainstream indie z 2 powodów. Jeden powód to jest powód wydawniczy. W tym momencie indie to są po prostu wszystkie gry, które są robione przez niezależne osoby, wydawnictwa i tak dalej. Małe, niezależne i tak dalej. Czyli wszystkie gry, na przykład, nie wiem, Stockholm Kartelu nie są grami indie. Bo to nie jest małe wydawnictwo. To jest duże wydawnictwo, zarabiające duże pieniądze. No i właśnie, i mainstreamem jest wszystko, co nie jest od małych wydawnictw. I to jest jeden podział. I to jest podział ze względu na wydawanie. I tak generalnie, tak naprawdę on jest korzeniami definicji indie. I jeśli chodzi o to, co ja tak naprawdę normalnie stosuję, kiedy rozmawiam o RPGach, dzielę mainstream i indie. Pisałem zresztą kiedyś o tym posta, wydaje mi się. Na pewno, może nawet
tak,
ostatnio
tak,
trochę
tak,
mówiłem.
Tak, był, bo ja nawet ja pamiętam,
że... Że podział na mainstream i na indie to faktycznie, jeśli wychodzi wynikające nie z poziomu wydawniczego, tylko z poziomu samych gry, to indie to są takie gry, które starają się robić coś inaczej, które starają się coś zmienić, które wprowadzają jakieś nowości i są generalnie raczej małe, średnio nadają się do grania w dłuższe kampanie, ale to jest ich założenie per se. I to są gry indie. Indie generalnie, czyli po prostu niezależne. Gry, ale to jest taka prawda, niezależne to jest złe słowo, nie? Co w tym wypadku. Po prostu gry tego typu są po prostu grami trochę na bakier z tym, co faktycznie się dzieje w głównym nurcie RPG-owym. Główny nurt RPG-owy i nurt indie tak naprawdę oba z siebie czerpią. Bo, żeby nie patrzeć daleko, Fabula Ultima, z punktu widzenia mojego, jest grą mainstreamową. Z drugiej strony została wydana przez wydawnictwo Needed Games, a oryginalnie była napisana przez Włochów. I wydana we Włoszech. Yeah.
Well,
so,
dokładnie, nie?
Prawdopodobnie to wydawnictwo indie, włoskie jest maksymalnie indie wydawnictwem, bo generalnie wszyscy wiemy, że lokalne rynki wydawnictwa RPG to raczej są, jeśli wydają swoje gry, to są raczej wydawnictwa indie. Tak w Polsce mamy Hengala. Hengal wydaje gry indie, bo jest wydawnictwem niezależnym, zdecydowanie, nie? Ale z drugiej strony, nie wiem, Słowianie to jest typowo mainstreamowa gra. Uderzająca w mainstreamowe tony, uderzająca w mainstreamowe mechaniki, w mainstreamowy typ grania.
W sumie to tak, to prawda.
Mm. Więc zawsze warto, kiedy rozmawiasz z kimś o indie i o mainstreamie w RPG-u, doprecyzować, czy gadacie o poziomie, czy mówimy o wydawnictwach niezależnych, czy mówimy o tym, że gra właśnie jakaś jest indie, bo jest taka, wiesz, nonszalancka, przełomowa, nie wiem, kurde, brakuje mi odpowiednich słów.
Nonszalancka, przełomowa.
Nonszalancka to jest złe słowo, nie chciałem go użyć. Brakowało mi słowa, aż wiesz, flow to flow.
Jasne, jasne. Znaczy tak się jak wiem, o co ci chodzi, wiem, o czym mówisz, więc spoko. Cholera jasna, przepraszam. Niemniej jednak, jakby myślę, że się zgodzę z tym, nie? Że jakby dopytanie się, o czym konkretnie mówimy i w jakim kontekście rozmawiamy o danym temacie, to jest naprawdę istotne w tym przypadku. I chyba nie dorzucę nic, jeżeli chodzi o sam podział, bo myślę, że mam podobną perspektywę na to, o czym rozmawialiśmy.
Tak, bo bardzo często jest tak właśnie na przykład, że w Polsce z jednej strony mamy na przykład Łukasza Kołodzieja, który jest twórcą Kołodziej jest twórcą gier indie z obu poziomów, tak? Bo jest małe, niezależne wydawnictwo. To wydawnictwo faktycznie wydaje gry za darmo, nie zarabia na tym i nigdy z tego powodu nie będzie dużym wydawnictwem, tak? A poza tym te gry, które robią, faktycznie opierają się zwykle na indie mechanikach, nie próbują być to gry mainstreamowo w jakikolwiek sposób i to jest spoko i to jest fajne i to są bardzo fajne gry. A z drugiej strony mamy paru OSR-owców, którzy narzekają na mainstream i mówią, narzekam na mainstream, narzekają na gry typu Warhammer, ale właśnie też narzekają na właśnie na przykład Torgala, który wyszedł, będzie wychodził, tak? Narzekają na... Słowian też się narzekało trochę z tego środowiska i to jest takie... Czekaj. Wydeńczo Hengal jest tytułem wydawnictwem indie.
Wiesz co, ja myślę, że tutaj trzeba wziąć i podzielić to też trochę...
Czekaj, pozwól, że przerwę. Pozwól, że przerwę na chwilę, bo w sumie jest tylko jedno wydawnictwo indie w Polsce. Gindi.
Pozdrawiamy Jacka.
Który jest właśnie na YouTubie z nami.
A, to siema. Rzeczywiście widzę teraz. Boże święty, ale suchar. Okej. Natomiast jakby wracając do tematu narzekania. Sorry. To myślę, że tutaj kwestia jest bardziej tego, że my Polacy jako naród bardzo lubimy narzekać, bardziej niż dowolna inna nacja, a znam ludzi z różnych stron świata i nikt aż tak nie narzeka jak my, nie? Więc jakby mamy to we krwi i będziemy narzekać nawet na to, że jest dobrze i potrafimy to robić i robimy to chętnie, więc myślę, że tutaj generalnie jest ta kwestia, że niezależnie od tego, co wydajesz, co lubisz grać i tak dalej, i tak będziesz na to narzekał, nawet jeśli ci się podoba. Może się mylę, jakby prów mi rąk, nie?
Tak, ale właśnie w tym kontekście tych ludzi, którzy narzekają, ja te ostatnie rzeczy, które pisałem, pisałem właśnie w kontekście tych ludzi, to też potrzebna mi była to wprowadzonko, bo widzicie, ludzie narzekają, że ich gry są lepsze i w ogóle cudowniejsze i tak dalej, nie? No spoko, że są lepsze, nie? Tylko skoro na przykład taki, nie wiem, Morgborg jest lepszy, to dlaczego nie wyprzedził jeszcze D&D w sprzedaży? Dlaczego, no jeśli właśnie, taki, nie wiem, co jest popularnym indiasem jeszcze?
Nie wiem. Omerta. Nie wiem, ale jakby to też warto chyba poruszyć temat, chyba mój lokator wrócił, warto chyba poruszyć temat właśnie tego, że tak na chwilę dosłownie, że to, że coś jest lepsze, co jest właściwie bardzo subiektywną oceną też na dobrą sprawę, co, że coś jest lepsze, nie sprawia, że będzie się lepiej sprzedawać. Bo to, że coś się sprzedaje lepiej i to, że coś jest, nie wiem, bardziej popularne, to nie jest kwestia tego, jak dobre to jest, tak notabene, tylko tego, jak długo jest promowane na rynku, jaką ma siłę przerobową w reklamie, jak bardzo przebiło się już do, wiesz, podświadomości, czy gdzieś tam na zasadzie, wiesz, jak ktoś to widział w filmie E.T., jak oglądał dawno temu, no to potencjalnie miał szansę to, wiesz, wziąć w rękę i zagrać na dobrą sprawę, nie? Wiesz, w Stanach D&D jest synonimem RPG tak naprawdę, ludzie rzadko kiedy wiedzą, w UK w sumie też, nie? Że są inne gry. No ale to jest kwestia właśnie tego niekończącego się od 30 lat marketingu, który sprawia, że tego gdzieś tam, no i tego boomu, który był w latach 80. Na tą grę. Natomiast jakby, wiesz, to nie znaczy, że gry, które są niepopularne, są gorsze i to nie znaczy, że gry, które są lepsze, będą popularne, po prostu, nie?
Także no. Ja się z tym zgadzam, a z drugiej strony, jak gra jest naprawdę zła i niegrywalna, to nie jest możliwe, żeby była popularna, nie? Dla mnie.
Oj, no absolutnie, nie?
Przykładowo, patrząc na, tak naprawdę, na rynek gier komputerowych, jeśli gra AAA wyjdzie w stanie zjebanym, to oberwie w taki sposób, że jej sprzedaż padnie na łeb i na szyję. Right?
No tak, cyberpunk.
Dokładnie o tym mówię. I tutaj zresztą tak samo, to też nie ma znaczenia, czy gra wtedy jest indie, czy nie jest indie, bo podobny hype był na grę indie No Man's Sky, nie?
No to prawda.
Która zaczęła od kompletnego zera, zareklamowali się w taki sposób, że wyszło to po prostu mega, nie wiadomo jak dużo, rozbudowane miało być i tak dalej. Wyszła kupa i ludzie byli wkurwieni. Więc w przypadku papierowych RPGów jestem absolutnie pewny, że jakby te gry były kompletnie niemożliwe, grywalne, niegrywalne i gówniane, to nikt by ich nie kupował.
No tak, nie?
A tutaj znowu wrócę do tych osób, nie, do grupy ludzi, żeby nie było. O tym rozmawiałem ostatnio też i zgadzam się też, że wśród ludzi, którzy lubią mainstream, a też jest takie narzekanie, ale głównie częstym argumentem jest to właśnie, że gry mainstreamowe są słabe, chujowe i niegrywalne, nie? Znaczy, dla ciebie pewnie tak, dla tej osoby, która tak mówi, bardzo możliwe, ale to nie jest prawda objawiona i mimo wszystko patrząc na to, że jeśli większość ludzi w to gra i da się z tym dobrze bawi, to znaczy się, że chyba nie jest z tym coś nie tak. Znaczy się, że twoje preferencje są bardziej skondensowane. Mów.
Dziku napisał piękne podsumowanie. Najdroższa kawa świata jest robiona z kupy i jest piekielnie droga. Kafi luwak 2000 zł za 1 kg, więc to, co jest drogie, czasem jest gówniane. I zgadzam się. I generalnie można również powiedzieć, że to, co jest grywalne, jest czasem gówniane. Na przykład zobaczcie, Neuroshima, jak się fajnie sprzedała, nie?
Ale Neuroshima nie sprzedała się tylko i wyłącznie z powodu... Czy wiesz, bo jeśli chodzi o mechanikę Neuroshimy, to w momencie, kiedy ona wychodziła, ona nie odstawała tak bardzo od tego, co było na rynku.
Tak, to prawda. To prawda.
Nie była najlepszą, najcudowniejszą mechaniką, ale też my mamy tendencję jak najbardziej do robienia pewnych rzeczy jako RPGowcy. My generalnie mamy tendencję do poprawiania sobie gier. To jest zakorzenione w wszystkich RPGowcach. I nawet jeśli gra musiała być naprawdę kompletnie spierdolona, żebyśmy my nie chcieli tego zrobić. Bo my jesteśmy tak jak gracze z Skyrima, Starfielda czy innych gier Bethesdy. My lubimy po prostu modować.
Modować, nie?
Bo modowanie jest banalnie łatwe w RPG-u. Tutaj bardzo fajną rzecz napisał wcześniej Darken. Indie jako forma wydawnicza ma większą szansę wygenerować awangardowe rozwiązania, jednak z czasem to, co awangardowe, trafia do głównego nurtu, jeżeli się sprawdziło u wielu ludzi. I to jest absolutnie piękne stwierdzenie, ale żeby było zabawniej, to też nie jest tak, że bardzo ładnie podkreślił, ma większą szansę. To też nie oznacza, że rynek mainstreamowy nie ma szansy stworzyć czegoś nowego, odkrywczego, awangardowego, tak?
Nie, absolutnie nie, ale jakby wiesz, dwa szybkie przykłady to jest Power by the Apocalypse i Fortune in the Dark, nie? Które jakby mają swoje elementy, które bardzo fajnie grają w różnych grach. I jedna i druga, że tak nazwę, seria rozpoczęła, znaczy gra rozpoczęła, czy tam mechanika rozpoczęła serię właściwie wydawniczą rzeczy. Więc jakby, a mechaniki są wyciągane do innych gier, więc jakby...
Znaczy, ja powiem ci tak, na obecną chwilę, jeśli chodzi o RPGowy mainstream, to PBTA na obecną chwilę jest RPGowym mainstreamem, tak?
Tak, bo, tak, który wyszedł z Indyka tak naprawdę, nie?
Bo zacznijmy od tego, że po pierwsze jest Kult, który jest dużą mainstreamową grą, jak najbardziej. Jest drugą edycją gry, która była bardziej tradycyjną RPG-iem. No i mamy oczywiście tutaj niesłynnego Awatara, nie?
No oczywiście, że tak, nie? Który sprzedał się tak, że nie można o nim powiedzieć, że jest indykiem.
No nie. I Magpie Games też nie jest wydawnictwem, które jest małe i niezależne, nie? No, Magpie tak, tak. Games, jestem absolutnie pewny, że w przypadku Awatara to oni mieli tam gościa, kurde, u góry, który siedział i mówił im, co mogą, czego nie mogą, jeśli chodzi o markę Awatar.
Mhm, na pewno no, tak było.
Bo to, kurwa, jest pewno, zbyt duża marka.
Nie wierzę, że tak nie było, nie? Mm. No niemniej jednak, nie? No ale na przykład, wiesz, z drobnych rzeczy to, co powiedział, o czym powiedział wydawca, że wiesz, rzeczy mają szansę wejść do mainstreamu. Tutaj chociażby prosta mechanika zegarów, którą zrobili w Forge'ach, nie? Wszyscy to robili. W jakiś sposób, w jakiejś formie, nie? To było gdzieś tam domyślnie zakodowane, że niektórzy używali tych form zegarów do rozwiązywania rzeczy. Forge to chyba pierwsze, tak na dobrą sprawę, jakby skodyfikowały, powiedzmy, to użyjmy tego słowa. I w tym momencie wszyscy mówią, a, to o to nam chodziło, nie? Jep, i jest to używane, gdzie się da, nie? Bo to po prostu, kurwa, działa. Więc jakby... Proste rzeczy, ale jeżeli są proste i działają, to wszyscy je wezmą, no bo dlaczego by nie, nie? Także tak. Mm-hmm. O czym mieliśmy gadać dalej, bo nie wiem.
Nie wiem, chwila, bo teraz odpisywałem Jackowi, bo nie chciałem tego powtarzać. Generalnie Jacek tutaj pyta, czy Indias, jak odniesie sukces komercyjny, przestaje być automatycznie Indiasem. I tutaj pytanie brzmi znowu, który podział? Bo jest podział na Indie ze względu na mechaniki i dla mnie, i jest podział na Indie ze względu na wydawnictwo. Czasami te dwie rzeczy się pokrywają, czasami kompletnie nie. Bo może być duże wydawnictwo, które wydra grę kompletnie taką awangardowo indiasową, tak? I przykładowo, nie szukając daleko, powiedzmy o sobie o De Profundis, które wydało wydawnictwo Portal, mainstreamowe wydawnictwo w Polsce, absolutnie niezależne wydawnictwo, tak? Absolutnie wydawnictwo, no. Wydawnictwo, kurde, nastawione na pieniądze i na zyski. To, o czym się przekonałeś dość brutalnie sam, z tego co pamiętam. No i mimo wszystko wydali grę, która jest absolutnie jak najbardziej, można powiedzieć, Indie, nie? A z drugiej strony nie została wydana przez wydawnictwo Indie. Dlatego podział ten wydawniczo...
No to jest suwaczek, nie? Jakby... Mhm. No, natomiast tak. Natomiast tak. No i dobrze. I słuchaj,
chociaż znajdą się osoby, uwaga, bo zaraz przecież Sedzi i powie, że De Profundis nie jest Indie. I tak samo, że cała linia nowej fali robiona przez Hogshead nie była gami Indie, no bo była linią nowej fali.
Well, shit.
Ale nowa fala dla mnie na przykład jest Indie, nie?
Ja bym też tak powiedział, ale jakby no to już jest kwestia, podejrzewam, wiesz...
To jest semantyka i nomenklatura,
niszy,
nie?
Tak, tak. Nisza w niszy, semantyka i nomenklatura, nie? My upraszczamy wiele rzeczy i nie oszukujmy się też, nie jesteśmy specami, tylko gadamy sobie z Bogiem. Więc jakby tak.
Ale staramy się rozmawiać rzetelnie.
No oczywiście, że tak.
Nie.
Ale przynajmniej mamy rzetelne suchary, nie? Jakby cicho. Mm.
Dobra.
Jezu, umieram. Sekunda.
Tak. Dredu umiera, więc ja będę mówił trochę więcej, nie ma sprawy. No i to jest też często pytanie, co ogólnie gra ma dostarczać tak naprawdę. I wydaje mi się, że głównie jeśli chodzi o popularność versus Indie versus mainstream, wygląda tak naprawdę od tego, czego ludzie oczekują od RPGów, a to, czego ludzie oczekują od RPGów, wynika też z tego, czym były zawsze RPGi. Przebicie się z tymi bardziej... awangardowymi rozwiązaniami, to jest dobre określenie, z tymi bardziej awangardowymi rozwiązaniami, trochę Aha. powoduje, że trzeba się przebić przez to, do czego są ludzie przyzwyczajeni, czym jest RPG, nie?
No tak.
Przykładowo, no właśnie, mamy to. Generalnie RPG zaczęło się od D&D, znaczy zaczęło się od przed D&D było tam wiadomo rzeczy, generalnie komercyjne RPG zaczęło się od D&D, potem większość RPG-ów znowu kopiowała D&D tak naprawdę, i w Stanach nawet D&D jest synonimem RPG. Więc próbując no tak. przyjść z czymś, co nie jest w stylu D&D, tylko czymś, co jest kompletnie awangardowe, musisz przekonać te osoby, że to dalej jest RPG. To, co chcesz im pokazać, to jest dalej RPG, że to jest coś ciekawego, że to jest nowego, lepszego. A oni są już przyzwyczajeni na przykład do tego, że nie wiem, że mistrz gry prowadzi sesję w taki, a nie inny sposób. Tak? Że oni przychodzą na sesję pograć, żeby posłuchać mistrza gry, jego opowieści, żeby mu sam jakąś delikatnie na nią powpływać. Tyle, nie?
Słuchaj, czy my przechodzimy przez te punkty, które tu mamy wpisane, czy olewamy je?
To jest w sumie punkt piąty dla mnie, to o czym teraz mówię.
Okej, dobra.
Bo to jest ten moment, nie?
Okej.
Okay. Jacek jest bardzo aktywny, staram się go czytać aktywnie, więc
spoko. Boże, Maria, musimy więcej czytać niż mówić, to jest straszne.
Nie, bo musimy też mówić, żeby jednak utrzymać widownię, tak? Nie jest tak, że możemy siedzieć cicho i nic nie mówić.
To, co mówi Jacek, właśnie obecnie D&D to masę różnych rzeczy, a kiedyś to było osobno tylko eksploracja dziczy i lochów. No tak, nie? Jakby deki, czy Wizardsi robią bardzo dobrze jedną bardzo fajną rzecz, czyli biorą to, co się kiedyś sprzedało czy stworzyło bardziej gdzieś tam, kondensują to w formie dodatku i wydają, tak żeby każdy miał coś dla siebie w ramach D&D i nie musiał sięgać po inne gry, nie? Potrzebujesz kosmosu, masz Spelljammera, potrzebujesz lochów, no to weź sobie tam, nie wiem, potrzebujesz romansu gotyckiego, to sobie weź Strada, prawda? I tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc wydają rzeczywiście takie rzeczy, żeby każdy miał coś od siebie, czy tam, nie wiem, Ghost of the Salt masz, jeżeli potrzebujesz statków i piratów i tego typu bzdurek. Czy wychodzi im to dobrze? Nie. Z mojej perspektywy wychodzi im to średnio. Czy się sprzedaje? No kurwa.
Ale to jakby sprzedaje się trochę siłą i motorem napędowym, tym, którym mieli od samej początku piątej edycji, bo dużo osób tutaj, właśnie na przykład Bartek wcześniej wspomniał, że jak mówiliśmy o złych grach mainstreamowych, on wspomniał o piątej edycji, ale też w momencie, kiedy piąta edycja wyszła, ona była uważana za bardzo dobrą edycję. Za taką, która zmniejsza ilość crunchu, która odsiewa dużo niepotrzebnych mechanik i tak dalej, która generalnie idzie w kierunku upraszczania gry. No i patrząc na przykład w porównaniu do edycji 3,5 i 3,0, to piąta edycja jak najbardziej poszła w tym kierunku. A to, że z czasem pojawiła się tona dodatków, zadała tonę możliwości, to już zupełnie inna sprawa. No to jest trochę problem gry mainstreamowej, że ona ma zarabiać. Jej celem jest zarobić pieniądze, jej celem jest utrzymać twórców i wydawców, a co za tym idzie, trzeba tworzyć cały czas nowy content. Nowy content w jakiś sposób musi być skądś płynąć. Bartek tutaj mówi nie, czyli pewnie o czymś innym mówił, to ja źle przeczytałem.
Okej, no ale nie? Ale pogadaliśmy. Natomiast widzę, Kulnice się pyta, co myślicie o nadchodzącym lotrze na piątą edycję? Jaki będzie miał wpływ na
JP
czy IZE? Czy według was coś się tutaj wyklucza, czy jest to dobry zabieg? Generalnie rzecz biorąc, myślę, że nie będzie miał wpływu. W sensie, ja na pewno nie będę grał, ale ja jestem człowiekiem, który nie potrafi, grałem w świecie tolkienowskim i nie potrafię w to grać, jakby to totalnie mi nie gra w głowie i nie potrafię się odnaleźć. Za cholerę, niezależnie na jakim to jest silniku i co to jest za gra. Myślę, że to, że Lotr na piątej edycji dotrze do ludzi, którzy grzeją w Dedeki i chcieliby zagrać sobie w Władcę Pierścieni i tak nie sięgnęliby po jedyny pierścień czy Year Zero Engine. Takie mam wrażenie, bo ci, którzy chcieli grać w Władcę Pierścieni, to już po to sięgnęli, tak czy inaczej. Jeżeli tyle, nie? Jeżeli ci ludzie będą chcieli sięgnąć znowu po jakby Lotra na piątej edycji, to też go kupią po prostu. Więc jakby myślę, że to będzie totalnie zerowy wpływ. Ewentualnie może mieć zerowy bądź pozytywny wpływ na sprzedaż innych gier, dlatego że zależnie od tego, jak dobrze będzie zrobione, a potencjalnie może nie być zrobione dobrze, więc ludzie mogą się od niego odbić i przejść na rzeczy, które są dedykowane dla Lotra. W sensie jedyny pierścień i Year Zero Engine. Więc albo zerowy wpływ, albo pozytywny, to jest moja opinia.
Wydaje mi się, że nawet pozytywny, bardziej właśnie, bo tak jak mówisz, to trafi do osób, które nie są zainteresowane w ogóle graniem na innej mechanice niż 5e, right? Więc siłą rzeczy faktycznie to będzie miało pozytywny wpływ bardzo dla całości, ogólnie wszystkich tych, którzy chcieliby to zagrać i boją się po prostu wyjść poza deki, bo generalnie w Stanach to wygląda tak faktycznie, że jak przyjdziesz do kogoś i gra w D&D i tylko w D&D, pokażesz mu inną mainstreamową grę, to on powie nie chce mi się.
No, ja na przykład, jeśli chodzi o wydawanie innych gier na dedekach, że tak to ujmę, w takie cudzysłowie.
Mechanika jak każda inna. Sorry. Wiesz co? Jest dobra, czy jest zła, to jest inna sprawa.
To, o czym chciałem powiedzieć, to Legenda Pięciu Kręgów, która my gramy z chłopakami na czwartej edycji, bo odbiliśmy się od piątej. Jakby totalnie nie potrafimy się w niej mentalnie odnaleźć, nie? Jakby ja wiem, o co chodzi, ja rozumiem zabieg, ja wiem, co ta gra chciałaby robić, Chociaż ta gra chyba sama nie do końca wie, co chciałaby robić i bardzo się od niej odbijam na piątej edycji po prostu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem stary, przyzwyczajony do innego rodzaju grania, czy cokolwiek innego. I mam wrażenie, że ona po prostu w jakiś sposób coś tam coś tam nie zagrało. Natomiast teraz nie wiem, czy już wyszła, czy będzie wychodzić, ale Legenda właśnie na piątej edycji i mam takie bardzo solidne wrażenie, że gdybym dostał to w łapki, to byłaby to gra, która od początku do końca wie, po co wrzuca graczy do tego świata i co ci gracze mają robić tymi klasami postaci i tymi zasadami, które są w tej grze. Takie mocne przeświadczenie, że gdyby postawić te dwie gry koło siebie, to jedna i druga miałaby grono fanów, ale przez to, że dotarłaby Legenda w formie dedeków do grupy grającej w dedeki, to bardzo dużo ludzi ściągnęłoby się na inne legendy, nie? I zadziałoby to bardzo dobrze. Mimo tego, że mam wrażenie, że byłaby lepsza na piątej edycji niż jest na piątej edycji. Ale to już takie moje. Nieważne. Także z tym wydawaniem gier na innych mechanikach czy na innych grach to jest różnie, jest ciekawie i działa albo nie działa. Mhm.
Tak, ale to jest prosta odpowiedź, dlaczego tak jest. No słuchajcie, no wystarczy sobie poszukać raportu w Roll20 na przykład, tak? Jak wygląda podział. No i prawda jest taka, że teraz je otworzyłem na przykład z 2021 roku i generalnie jeśli chodzi o kampanie grane w pierwszym kwartale 2021 roku, nie mogę znaleźć innych, ale to był początek pandemii, nie? Więc na Roll20 wtedy grało 52% osób grało w D&D 5 edycję. Wszystkich ludzi, którzy korzystają z Rola 20, nie? Ja jestem absolutnie przekonany, że jeśli chodzi o inne inne stoły wirtualne, to wygląda to podobnie. Generalnie D&D no jest potęgą, tak? Po D&D 11% ma ze Cthulhu. 3,5% ma Pathfinder. Znaczy, Pathfinder łącznie obie edycje mają 5%. No więc...
Słuchaj, no nie oszukujmy się, jakie są molochem, nie?
Tak. I że było jeszcze zabawniej, tam kawałek trochę dalej jest D&D 3,5, który ma 1%. No, więc ludzie w to jeszcze grają nawet, nie?
Tak,
ale o to chodzi, nie? Że dlaczego ludzie chcą wydać na piątej edycji? No bo to jest, kurwa, najpopularniejsza mechanika na świecie. Koniec tematu.
Tak, no proste, nie? Wiesz, jakby... Wszystkie samochody jeżdżą na benzynę, że tak nazwę. To nie zrobisz takiego, który jeździ na jakiś specjalny, nie wiem, płyn, który robi on tylko, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, bo ci się nie sprzeda, no proste. Chcesz robić samochód na benzynę. Natomiast, wracając do tego tematu, czego szukają gracze na sesjach, znaczy tego pytania, tego momentu, czy innych może dostarczyć. Tutaj, wiesz co, wydawca, czyli Jacek napisał bardzo fajną rzecz. Jak za dużo powiesz, co mają ludzie robić w grze, to ryzykujesz, że część tym ludzi odstraszysz. Ja skontruję cię, bo jak im powiesz za mało, co mają robić w grze i powiesz, że możesz robić wszystko na przykład, czy coś takiego, to też ich tym odstraszysz. Generalnie właśnie nie wiem, czy lepiej jest mówić ludziom, że ta gra jest konkretnie do czegoś, czy powiedzieć, że ta gra jest do wielu rzeczy na raz i po prostu wymieniać się, bo dedeki podchodzą do tego, że w ten sposób, że słuchaj, ta gra jest do czegoś, ale ty masz w chuj dodatków, które są do wszystkiego, więc możesz być wszystkim i tak dalej, nie? Pathfinder w sumie ma trochę podobnie. Są takie gry, które ci mówią, że możesz robić wszystko. Masz 100 tysięcy, wiesz, raz do wyboru, klas do wyboru, rzeczy. I bardzo często jest taka sytuacja, w której gracze się gubią, nie chce im się wybierać, nie mają czasu tego czytać, wybierają na ślepo i generalnie się odbijają, nie? Więc potencjalnie to jest jedna strona. A z drugiej strony masz gry, które są, nie wiem, właśnie takimi indykami typu Kiedy Rozum Śpi, gdzie masz dwie rzeczy na krzyż, ta gra robi dokładnie jedną rzecz i jest dokładnie do tego, żeby robić po prostu jedną konkretną sesję zagrać, czy tam dwie sesje i to jest wszystko. No i wiesz, i fajnie, podejrzewam, że ludzie grali, to zagrali raz, dwa, może trzy i koniec, bo to nie jest też gra na to, żeby grać dłużej na przykład, nie? Jak zagrasz piąty raz to samo w kółko, no to podejrzewam, że w końcu wszyscy się wyprują z pomysłów i ochoty, żeby powtarzać masło maślane, nie? Także, nie wiem, gdzieś tam pewnie jest jakiś balans, gdzieś tam pewnie da się to zrobić, gdzieś tam pewnie część indyków robi to lepiej, gdzieś tam może część tych mainstreamowych gier też robi to lepiej, tylko w drugą, jakby z drugiego końca spektrum. Natomiast nie wiem, mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o to, czego szukają gracze na sesjach, to zarówno mainstream, jak i indyki mogą dostarczyć te rzeczy i to zależy, to czy dostarczą graczom te rzeczy, których gracze szukają, zależy nie od gier, tylko zależy od tego, czy gracze tego poszukają. Nie? Jakby, bo podejrzewam, że jeżeli gracz X będzie szukał jakichś rzeczy, jakiś mechanik, czy jakiś, nie wiem, emocji, które gra dostarcza, czy czegokolwiek, nie? Czy jakichś motywów, mhm. to taka gra już jest. Nie? Ja jestem święcie przekonany, że taka gracz, taka mechanika już gdzieś jest. I teraz tak. jedyne co, to jest podejście, czy ten gracz poszuka tego, czego potrzebuje i to znajdzie, czy stwierdzi, znam już te deki, więc zrobię to na dedekach. I spróbuję, albo mu się uda, albo nie. Nie? Przykład, że dedeki są przykładem, nie? Może być. Mhm. Tu. Więc gdzieś tutaj mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o to, czego gracze szukają i czy indyk to dostarczy, czy mainstream to dostarcza, to indyk i mainstream nie dostarcza rzeczy, to gracze sobie je biorą. Mhm. Z drugiej strony.
Tak. Myślę, że tak, aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę, że mimo wszystko, tak jak mówię, w większości mamy zakodowane w głowie, że RPG to są długie kampanie, że to trzeba grać, wiecie, tak bez nieskończoność i tak dalej. No i finalnie rzecz biorąc, faktycznie mimo wszystko mainstreamowe podejście wciąż jest mainstreamowe z jakiegoś powodu, tak? Czy może to wynikać oczywiście, tak mówię, z zaszłości tego, że mamy, tak jakby nie było, te D&D na rynku już prawie 50 lat, nie? W przyszłym roku. Spoko. Będziemy myślę, robili sobie świętować. Mhm. Będziemy
świętować. Wejdę na dach i puszczę fajerwerki.
Jeśli Wizardsi upadną, to będziemy świętować. To na pewno.
A to swoją drogą.
Tak, ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że faktycznie jest tak, że mainstreamowy sposób grania jest tam dlatego, bo to nie jest tak, że wydawcy go sprzedają, bo jest to to mają i to jest w interesie, tak? Wydawcy mhm. tak naprawdę nie, bez znaczenia jest, czy gra będzie miała mechaniki pod kątem mainstreamowym, czy obecnego mainstreamu, czy obecnego indie, tak? Po prostu to jest bardziej kwestia tego, że okej, to się sprzedaje, więc my w tym kierunku idziemy. Wydawca pisze, że długa kampania jest większym gwarantem istnienia stałej grupy przez lata niż granie w ciągle coś nowego, mniejsze zaangażowanie. Tak, ale to też pojawia teoretyczny problem, bo wtedy wytwarza się problem grupy, która kupiła jeden podręcznik, więcej nie potrzebuje, nie? Bo RPG są tym hobby, którym faktycznie... ja nie wierzę, że istnieją ludzie, którzy grają tylko i wyłącznie oficjalny content i nie tworzą nic własnego. Nie wierzę w istnienie takich mistrzów gry. Nie widziałem, nie spotkałem się nigdy.
Wiesz co, próbuję na siłę kogoś wymyśleć, kto tak gra, ale też nie mogę. Ale wiesz co, tak, trochę się z tym zgodzę, że mi by było ciężko, trzymać się tylko jednego core rulebooka, powiedzmy, i grać na nim całą kampanię, nie dokupując nowych rzeczy. Ale nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o podręcznikach, mówię też na przykład, nie wiem, o miniaturkach, o tokenach, czy w tym przypadku na przykład tego typu bzdurkach, nie? Natomiast, no tak, ale to problem wydawca, nie grupy, pisze Jacek. No trochę tak, nie?
Ale dalej jakoś robota temu mainstreamowemu wydawcy wydałaś taką grę, która ma starczyć na lata, żeby nie było. Faktycznie zmieniło się podejście do wielu rzeczy podczas tych paru lat, bo przykładowo patrząc na pierwszą edycję Warhammera, a patrząc już na czwartą edycję Warhammera, tak mi najprościej, ale pierwsza edycja Warhammera jest bardziej game ready niż czwarta edycja Warhammera. Masz o wiele więcej kontentu w głównym podręczniku niż w czwartej edycji.
Tak.
O wiele więcej opisu świata, jakichś tam zalążek, zahaczek i tym podobnych.
Tak, ale teraz myślę, czy to nie jest kwestia też tego trochę, że wiesz, ta czwarta edycja wyszła dlatego, że pierwsze trzy, powiedzmy, że się sprzedały. Skoro się sprzedały, nie... To ludzie już znają ten świat. Znaczy, to są chujowe, nie? Ale ludzie znają w jakiejś mierze ten świat. W przypadku Warhammera to, wiesz, to są gry RPG, to są bitewniaki, to są gry komputerowe, to są jakieś inne bzdurki. Więc potencjalnie rzecz biorąc, czy to też nie jest trochę tak, że wydawca, wydając tą nową edycję, może sobie pozwolić na to, żeby dać mniej opisu świata do podręcznika, bo albo wtedy już grają w to ludzie, którzy już znają świat, grają z ludźmi, którzy nie znają, ich wprowadzą, a dzięki temu można zmienić podejście planu wydawniczego i dorzucić dodatki, które będą dodawały więcej loru. Wiesz co, tak sobie, to jest jakaś, wiesz...
Tak sobie to tłumaczyłem przy drugiej edycji, a potem zobaczyłem, jakie wychodzą dokładnie dodatki i że opisują to, co było w podstawce w jedynce, więc...
Okay.
I to jest to, nie? Tak samo jest w czwartej edycji, w ogóle czwarta edycja Warhammera. Uwielbiam, żeby nie było, ale jesteś mistrzem kurwa tego... reworku contentu, tak? Bo w czwartej edycji praktycznie na obecną chwilę jest bardzo, bardzo niewiele nowego contentu. W większości wypadków to jest po prostu port z poprzednich edycji na obecną. Which is po części fair, bo większość ludzi nie miała możliwości tego prawdopodobnie zobaczyć, bo kto gra w Warhammera ponad 20 lat, kurwa, nie? W dzisiejszych czasach.
No pewnie się coś znajdzie.
Nie no, większość pewnie Warhammerowców gra w Warhammera ponad 20 lat. To nie jest najpopularniejszy system.
Strasznie fajnym zabiegiem, moim zdaniem, który zrobili w czwartej edycji, to jest trochę zretkonowanie historii i powiedzenie, słuchajcie, ta gra nie dodaje nowej linii fabularnej, nie dodaje nowego czasu, wycofuje istotne wydarzenia, które znamy z poprzednich gier, typu tam właśnie Burzę Chaosu i tak dalej. I generalnie daje wam możliwości zagrania w tych czasach i doprowadzenia lub niedoprowadzenia do tych elementów i jakby bawcie się dobrze, nie? I oni gdzieś tam wrzucą jakieś pojedyncze elementy, które ci mówią, co by mogło być, albo czego nie mogło być, gdyby to się tam wydarzyło. Są drobne rzeczy, ale jakby strasznie mi się to podoba i strasznie to jest takie, wiesz, że z jednej strony to jest okej, okay. Jak jesteś zgorzałym fanem, to spoko, masz te elementy, które ci się podobały.
Zgorzałym?
Zagorzałym fanem, dziękuję. Masz te elementy z przeszłości, które znasz z przeszłości, swojej przeszłości i możesz ich użyć i się w nimi, i w nich taplać i bawić, ale jak ktoś jest nowy i wiesz, nie chciałby dostawać po mordzie jesienną, że tak nazwę, i na dzień dobry wchodzić w grę, kiedy wiesz, już ten się świat kończy, no to możesz sobie po prostu wykroić ten fragment, stwierdzić, wywalamy koniec świata i gramy dalej, nie? I po Karolu Francu jest jakiś następny imperator. To jest wspania, nie?
Tak, znaczy, wydaje mi się, że pod tym kątem na pewno coś w tym jest, bo faktycznie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z pewnymi prostymi rzeczami typu, nie wiem, faktycznie w czwartej edycji cofnęliśmy się w czasie i jesteśmy w czasach tym samym, tak napisali to bardzo ładnie, Demon, czwarta edycja to poprawiona pierwsza edycja. I to jest spoko, nie? No, w sumie nie wiem, jak było w trzecią edycją, jeśli chodzi o świat i historię, w którym jest była osadzona, ale ja bym się nie obrażał, jakbym dostał tą czwartą edycję, dostał ją jeszcze przed Karlem Francem na przykład, nie? Po prostu no tak. To była taka bardzo, bardzo stara edycja, nie? Znaczy,
wiesz, tych podręczników jest tyle. Tych, wiesz, podręczników do bitewniaków, podręczników do RPG i książek, tak, które wyszły i wszystkiego w ogóle, że podejrzewam, że jakbyś się przebił przez odpowiednio dużą ilość tych tekstów, to byś sobie wygenerował sam w głowie świat przed Karlem, czy po Karlu Francji. Nie? Więc jak Francie? Nieważne.
Dokładnie, nieważne. Tutaj Richard Pirro, a niestety mamy Age of Sigmar. To ma całkiem niezłą grę ogólnie.
Age of Sigmar jest spoko.
Ja wiesz, ja nie będę wnikał tak naprawdę, nie będę komentował odnośnie Age of Sigmar, bo w sumie to jest wynik bitewniaka. Dla mnie Age of, znaczy ogólnie End Times tak naprawdę w RPG-u nigdy nie nastał, bo nie było nawet linii fabularnej, która by w RPG-u się zajmowała End Timesami w jakikolwiek sposób. Owszem, wyszedł Warhammer Age of Sigmar, osobny Soulbound RPG, ale to jest zupełnie osobna gra i absolutnie nie mam zamiaru jej traktować jak jakiegokolwiek części normalnego uniwersum Warhammera. W RPG-u nie mam End Timesów. Nie było. Nie zdarzyły się.
Okej, możliwe. Nie wiem, właśnie sobie próbuję skojarzyć i myślałem, czy kontruję, czy nie, ale nie mogę.
Znaczy, od razu powiem dla wszystkich innych osób, jeśli były w trzeciej edycji, nie obchodzi mnie, trzecia edycja nie istnieje.
No nie, jakby mam po prostu jakieś silne wrażenie w głowie, że gdzieś o nich czytałem, ale to mogło nie być w RPG-u.
Jeśli chodzi o Warhammera, to pamiętaj, że połowę wiedzy o lore Warhammera wszyscy fani Warhammera czerpią z różnego rodzaju wiki, właśnie kodeksów do battla i tak dalej, nie?
Tak, tylko właśnie ja mam wrażenie, że czytałem to albo w kodeksach, albo w podręcznikach, bo wiki bardzo rzadko sięgam. Jakby nie wiem czemu w sumie, nieważne. Natomiast mam srogie wrażenie, że po prostu czytałem o Timesach w jakimś oficjalnie wydanym materiale. Więc jakby
może jest, książka.
To mógł być kod. To mógł być kod. Nie, raczej kodeks, bo pamiętam jakby, wiesz, format tego, jak to wyglądało.
Jasne. Tutaj pisze, pyta Darken, czy wiadomo, co będzie miała rewolucyjnego nowa edycja D&D, rewolucyjnego jak D&D? No więc rewolucja jest taka, że logo ma nie być w ogóle rewolucji.
Tak, dokładnie.
Generalnie wydaje mi się, że oni bardzo chcą stworzyć nową edycję na 50-lecie, tak? Celowościowo.
Wiesz co?
Ale nie chcą ubijać kury do szczęścia złotej jaja, czyli 5e. Bo tak naprawdę to jest 5,5e, znaczy, nie?
Dokładnie, tak. Znaczy powiem, nie, ale masz rację, tak. Tylko jakby ja, wiesz co, patrząc na to, co się dzieje i biorąc trochę z przeszłości i biorąc trochę na warsztat, że tak nazwę to, jak Wizardsi się zachowują z punktu widzenia powiedzmy produkcji i product managementu, to oni bardzo by chcieli zrobić rzeczy, trochę nie mogą i nie chcą się do tego zabrać, bo wiedzą, że to może być bardzo ryzykowne zagranie, żeby zrobić One D&D tak naprawdę. Ale skoro już to zapowiedzieli, to coś muszą zrobić. I oni to, co zrobią, to będzie tak naprawdę, tak bardzo dosadnie, dobitnie mówiąc, to będzie rzeczywiście 5,5, czyli będą podręczniki do 5. edycji, ale ze zmianami, które wprowadziła prawdopodobnie Tasza i Zanatar i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam dokładnie tych wszystkich nazw, tych wszystkich podręczników, które tam wprowadzały te drobne zmiany. I mam wrażenie, że to będzie po prostu, wiesz, ten sam podręcznik, te same rzeczy, z kilkoma drobnymi zmianami w zasadach, które tak naprawdę już są house rulami,
Nie house rulami, tylko oficjalnymi rulami, nie?
Znaczy tak. Nie, bo jakby mówię o tym, że na przykład w DDK-ach, nie wiem, naturalna 20 jest krytykiem tylko w walce, no ale ludzie, no nie oszukujmy się, mają to wyjebane i bardzo często używają tego nawet w testach i tak dalej, i Baldur's Gate to dalej robi, że tak. I krytyczna 1 jest pechem i się nigdy nie udaje. I to będzie oficjalna zasada, nie oszukujmy się i tak dalej. Ale to będą kosmetyki, nie? To będą po prostu kosmetyki, no nie oszukujmy się, nie? To będzie wzięcie koru i dorzucenie paszy.
Mówiąc o 5. edycji, jeszcze jest ciekawostka taka, że Lost Mines of Pandelver zostało oficjalnie legacy contentem.
O tak, tak.
Więc zostanie wymieniona przygoda startowa, żeby bardziej odpowiadała temu, co będzie w One D&D, żeby nie trzeba było jej przerabiać, po prostu zrobią sobie nową, a to jest legacy content, nawet nie wiadomo, czy będą to tykać, żeby to poprawić i dostosować do tego.
Tak.
Przy okazji, ciekawostka, to jest wizja tego, bo rewolucyjną rzeczą, którą mówili, miało być to, że D&D 1 będzie kompatybilne z piątką. I to jest właśnie przykład, jak kompatybilne będzie z piątką. Oznaczymy to jako legacy content i znaczy, że to, że będziesz musiał się sam namęczyć, żeby go stosować. No kurwa, piękna kompatybilność.
No tak, ale jakby poza tym tak naprawdę, że oni zrobią sobie, wiesz, tonę dodatkowych stron do podręcznika, w sensie zmerdżują taszę z podręcznikami głównymi, trzema. Mhm.
Jest to parę nowych pomysłów.
Nie, no ale wiesz, jakby, no to jest tak, wiesz, moje uproszczenie, taką sprawę. Tam jest parę pomysłów, tam rzeczywiście jest parę mechanik, które można z perspektywy, wiesz, długoletniego gracza wziąć na warsztat jako kosmetyczne, w cudzysłowie. Mm-hmm. Natomiast, wiesz, ich rewolucja DDK-ów będzie polegała na tym, że będzie stół wirtualny, że będzie market wirtualny, że będzie mógł robić content i go sprzedawać tam, oni będą za to brali procent i tak dalej, i że te przygody będą wychodzić tam i że będzie można sobie robić swoje przygody, je wydawać i że jak kupisz podręcznik fizyczny, to dostaniesz PDF-a na Beyondzie, ale też dostaniesz na przykład wkładkę do stołu wirtualnego ich, żebyś mógł sobie te pionki porozstawiać już tam na miejscu. I to jest wszystko tak naprawdę, co będzie One D&D robić, nie? Jakby oni nie mają pomysłu na to. Tak naprawdę dużego, nie? Oni mają pomysł na to, co zrobić, żeby to sprzedać.
Tak, no nie ma co na temat się zastanawiać. Faktycznie, generalnie, znaczy mówię, oni po prostu nie chcą bardzo pozbywać się tak naprawdę 5. edycji i tego kontentu, które wypuścili do 5. edycji, go dalej normalnie sprzedawać, żeby ludzie dalej go kupowali, więc dlatego między innymi to wygląda jak wygląda. I to jest trochę słabe, to może spowodować, że One D&D będzie bardzo chujową edycją D&D, bo generalnie nic nie zmieni, ludzie stwierdzą, że kurwa po co mi to, nie? Tutaj parę ciekawych pytań od Jacka. Typu, co ciekawe ostatnio wprowadziliście w swoich światach, sesjach z gier mainstreamowych, z gier indie?
Ostatnio... Inventory pointy, to mówiłem wcześniej.
Okej, okay, wydaje mi się, nie jestem pewny, czy to jest rozwiązanie, które wymyśliły gry indie, bo to jest zupełnie inna sprawa. Nie byłbym tak pewny w 100%, nie?
Okej. Wydaje mi się, że to było wprowadzone w Forge'ach, ale mogę się mylić.
Pamiętaj, że przed Forge'em była tona innych RPG. Trzeba by zapytać Sergiego. Sergi jest człowiekiem, który ma absolutnie ogromną wiedzę, bo na przykład jeśli chodzi o, nie wiem... Metawaluty, tak? To metawaluty są tak stare, że ja pierdolę, nie?
No nie, no jasne. Metawaluty też są...
Ale no, tak, metawaluta jest generalnie już w tym momencie czymś, co jest normalne w grach mainstreamowych, nie?
Tak.
To jest na przykład to, nie? Że ja do końca nie jestem pewny, które mechanizmy, które wprowadzam, są z gier mainstreamowych, które są indie. Ja wiem, że widzę, że grając w gry mainstreamowe i grając w gry indie, wszystko mi się plącze i przeplata i wyciągam z każdej gry tak naprawdę, co jest dla mnie najlepsze. Przykładowo strasznie podoba mi się rozwiązanie z gry absolutnie mainstreamowej Star Trek Adventures. Tam jest świetne rozwiązanie na to, jak traktować i co zrobić w momencie, kiedy na scenie nie ma wszystkich. Mamy w tym momencie cast supportujący jest rozwiązany też mechanicznie, oni mają swoje karty postaci, oni mają swoje rozwiązania, oni też mogą być częścią sceny i to jest na przykład bardzo świetny moment, kiedy mamy jakąś dłuższą scenę, kiedy nie ma części osób występujących na scenie, nie? To jest pytanie, czy to też wynikło tam gdzieś z pomysłów jakichś gier indie, czy nie?
Nie wiem.
Miami 72, jeśli chodzi o Indie, no, może być Indie zrobione przez więcej niż jedną osobę. Jak najbardziej. Cały to Fireball jest zrobiony przez kilka osób. Wszystkie linie Fireballowe.
Tak, Fireball, strzygi tam wszystkie.
No, ale to jest tak. Tekst to jest jedno. Druga sprawa to jest... jest cała oprawa graficzna i tak dalej. Ten dragon miał ograniczenia postaciami, a to bardzo stara gra. Okej.
Okay. Prawda.
Pytanie, który Pendragon, bo to jest też kwestia, ale jak rozumiem, jakieś starsze edycje. Redu, umarłeś.
Piotr. Tak, nie, próbuję sobie przypomnieć o Pendragonie, bo skojarzyłem, ale nie jestem w stanie pointować rzeczy. Nie, dalej zatoki mnie bolą, więc mój mózg przeskakuje. Boli mi strasznie, że obrażasz Wiedźmina polskiej produkcji.
Strasznie. Jest mi z tego powodu wszystko jedno.
Ale Wiedźmin polskiej produkcji jest okropny. Ale czekaj, mówimy o serialu, czy mówimy o grze? A w sumie to nieważne, no. Obie są.
Znaczy, jeśli chodzi o grze wideo, to jeszcze jest najlepiej, jak może być. Jeśli chodzi o RPG-a, był słaby, jeśli chodzi
nie,
o...
Nie, mówię o RPG-u, tak.
Tak. Wiesz co, bo nie, w odcinku Indie Mainstream 1, właśnie dzisiaj słuchałem, się to trochę pojechaliśmy trochę po serialu i po filmie przy okazji i RPG-u jak najbardziej. Zostaw.
Nie, spoko. Natomiast jakby gusta i guściki. Myślę, czy mam jeszcze jakieś pytania do wrzucenia. Czy coś jeszcze chcemy odnośnie tego, tych indyków i tego mainstreamu powiedzieć, czy wyczerpaliśmy wszystko?
Ja myślę, że nie więcej nie chcę powiedzieć. Znaczy, generalnie powiedzieliśmy dość dużo, jakby nie było. Tak naprawdę dla mnie osobiście nie ma znaczenia, czy gra jest indie, czy jest mainstream. To jest to samo, co powiedziałem ostatnio. Ale powtórzę się. Nie ma znaczenia, czy gra jest indie, czy jest mainstreamowa. Jeśli jest dobra, to jest dobra. I po prostu, traktujmy gry jedną miarą, bez znaczenia, czy to zrobiła jedna osoba, czy zrobiłem 50. Jeśli zrobiło to 50 i jest dobre, to jest fajnie. Jeśli zrobiło to 50 osób i jest słabe, to jest słabo, nie? Nie ma znaczenia. Ale też...
Ja mam wrażenie...
Mów.
No ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia tego, jaką grę grasz, czy indykową, czy mainstreamową i czy ta gra robi rzeczy, które mówi, że robi, czy nie, tylko jak dobierzesz grę do ludzi, z którymi grasz i tyle. Nie? I to jest key point, tak.
True, bo jeśli chodzi faktycznie... Znaczy wiesz, ja wiem, że dużo gier indie potrafi zagrać fajne kampanie. Sęk w tym, że większość tych gier indie jednak nie jest stworzona do grania długich kampanii i na przykład nie ma na to stworzonego rozwoju postaci, nie? Co dla mnie jest częścią dość ważną. Wiadomo, że są gry indie, które tę postać rozwiązania mają, tego typu i Są gry indie, które potrafią mnie zatrzymać sobie przy dłużej, tak? Byłbym w stanie grać jakąś tam mini kampanię na mechanice PBTA na pewno. Byłbym w stanie grać, nie byłbym w stanie grać kampanię na 60 sesji, na przykład na mechanice PBTA, nie? No bo też PBTA wydaje mi się, że nie jest stworzone do grania aż tak długiego grania, nie?
To prawda. Też mam. Hmm. Ale jak... ja na przykład strasznie lubię kraść Unreal Engine do wszystkiego.
Zaczynasz się bawić w karczmarza?
Tak.
Okej. Okay. Był taki moment w karierze karczmarza, kiedy karczmarz wszystko na Year Zero Engine robił.
To prawda.
To też jest spoko, nie? Sobie hakował co mógł, to działało mu, to jest najważniejsze. Tutaj Darken jeszcze pyta...
Ja się wcale nie dziwię, bo to dobrze działało. Nie?
To dla mnie nie działa. Więc ja się nie będę się kłócił. No, tobie działa, mi nie działa, mamy inne podejście, nic się nie stało. Darken Jasne. Pyta, jakie nowe rozwiązania poznania z innego RPGa zaczęliście używać w prawie wszystkich swoich sesjach?
Tego amuletu jako generator sesji. Tak jest, tak robię, naprawdę. To okay. jest dobra rzecz.
Ja muszę w końcu się jakoś zaopatrzyć w ten mroczny amulet, ale to dopiero jak będę w Polsce gdzieś tam kiedyś w najbliższym czasie, to zobaczymy. Polec, w ogóle wyszedł finalnie wersji papierowej, czy jeszcze nie?
No koniec miesiąca, Jacek mówił chyba, albo w październiku, jakoś tak.
To będę się pewnie, jak będę wybierał się do Polski na święta, to będę się odzywał odnośnie przekazania, żeby to było bardziej seamless, nie? Bo wiadomo, nie, mogę nie być w jednym miejscu zbyt dużo. No. Więc to się ogarnie.
Ale tak, grałem ostatnio, jak byłem w Polsce na konwentach. I...
Tak, Jacek mówi początek listopada, więc no, proszę Państwa. Jeśli chodzi o mnie i adaptowanie mechanik do innych gier, to tak jak mówię, wspomniałem, na przykład w miarę możliwości, jeśli gra daje mi jakieś tam bardziej sensowne podejście, postaram się tą mechanikę z Star Trek Adventures o supporting castie zrobić, nie? Staram się. To jest ogólnie podejście z gier, które nauczył mnie tak naprawdę Wolfsung, więc to w sumie było trochę temu, ale to podejście ewoluuje. Czyli oddawanie graczom możliwości opisu, tak? Tutaj nie mówię o wpływie na sesję, bo wpływ na sesję jest zawsze, ale tutaj chodzi konkretnie o przekazanie opisu konkretnych rzeczy na sesji graczom, bo to są ich opisy do cholery jasnej. Czemu ja mam ich odbierać, nie? To są rzeczy, które na przykład gry mainstreamowe do pewnego momentu mnie w ogóle nie uczyły, a nauczyłem się tego w sumie w Wolfsungu, który jest teoretycznie pół na pół. Jest mainstreamową grą, aczkolwiek jednak polskie warunki był absolutnie awangardowy i wychodzący poza schematy, nie? Dzisiaj wam powiedzą, część ludzi wam powie, że Indie to jest taka gra, która nie jest grą w granie scenariusza. Which is not exactly true.
Słuchaj, możemy też zakończyć to wszystko takim sucharem, że są ludzie, którzy powiedzą, że mainstream to są jedne gry, a indie to są drugie gry, no ale też są ludzie, którzy ci powiedzą, że mainstream to jest Wisła, a indie to jest kraj. No i nie pogadasz.
Jako, że Dredu znowu zrobił pięknego, wspaniałego schara, drodzy widzowie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Ja jestem Diabeł.
Jestem Dredu.